se una pedine locale. Pita, tana, sobrnie da Ambrosiaka, wójta gminy lokalną, panią Violetę Kil, skarbnik gminy lokalną. Witam panią Katarzynę Koperską. Witam państwa radnych. Szanowni państwo, porządek dzisiejszych obrad jest prawomocny, ponieważ obecnych jest 13 na 15 ustawowego składu rady. Pozwolicie państwo, że siądę, aby wprowadzić dalszą część dzisiejszych obrad. Odczytam porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Zgłaszanie interpelacji i zapytań. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabno na lata 2020-2037. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Jedwabno na rok 2020. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Narty na sołectwo Narty i sołectwo Warchały. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 łamane przez 113 łamane przez 20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 25 marca 2020 roku program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jedwabno w 2020 roku. Punkt 9. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Jedwabno w okresie między sesjami. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt 11. Sprawy różne. Punkt 12. Zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Szanowni państwo, tradycyjnie protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do zapoznania się i o ile nie ma uwag, proponuję przyjąć go bez głośnego odczytywania. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie poproszę pana przewodniczącego o odczytanie listy radnych i głosowania.
Radna Iwona Arbatowska, czy jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzuska.
Jestem za.
Dziękuję. Daniela nie widzę, tak. Radna Grażyna Jakuszewska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Sylwester Janowski. Jestem za. Radna Krystyna Kabała.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piórkowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska. Nie ma. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Czwińska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Wiktorowska.
Jestem za.
Dziękuję. I pani Marianna Szczydlik.
Jestem za.
Dziękuję.
Dziękuję. 13 radnych głosowało za. Protokół został przyjęty. Punkt czwarty. Zgłaszanie interpelacji i zapytań. Szanowni państwo, do Rady Gminy wpłynęła jedna interpelacja zgłoszona przez Teresę Lipską, radną gminy Jedwabno. Jaki budżet był przeznaczony dla GOK-u na przestrzeni ostatnich 6 lat na imprezy publiczne typu Dożynki, Dni Jedwabna i tym podobne? Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabno na lata 2020-2037. I tu poproszę panią skarbnik o krótkie zapoznanie z materiałem.
Otrzymali państwo materiały. Materiały te były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji. Dochody ogółem 23 549 883,75 zł. Dochody majątkowe 2 460 807,09 zł. Wydatki 26 513 552,23 zł. Wydatki majątkowe 5 257 300,13 zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 463 668,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1 745 516 zł, wolnych środków 100 000 i niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 618 152,48 zł. Przychody budżetu 3 653 668,48 zł. Rozchody 1 190 000. Wykazy przedsięwzięć dokonano następujących zmian. Zmniejszono limit wydatków na 2020 rok o kwotę 3 000 do zadania inwestycyjnego przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot. Kolejna zmiana, także zmniejszenie w limicie wydatków na 2020 rok o kwotę 113 968 zł w zadaniu inwestycyjnym budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty. I ostatnia zmiana, także zmniejszenie o kwotę 9 000 zadanie inwestycyjne przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno. W wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmian polegających na zwiększeniu rozchodów w 2020 roku o kwotę 400 000, jednocześnie zmniejszając raty kapitałowe zaplanowane do spłaty na 2021 rok o kwotę 200 000 i na 2022 rok także o kwotę 200 000. Środki na ten cel pochodzą z wolnych środków. Planuje się nadpłacić raty kredytów zaciągniętych w banku spółdzielczym. Pozwalają na to zapisy specyfikacji i umowy między bankiem a gminą. I spłacie będą podlegać kredyty zgodnie z umowami zawartymi w następujących latach. W roku 2012 nadpłata 270 000, kredyt z roku 2016 nadpłata 60 000 i kredyt z roku 2018 nadpłata 70 000. Te kredyty są najwyżej oprocentowane. Ich wskaźniki są spełnione. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie widzę. W takim razie odczytam propozycję uchwały. Uchwała nr 20/134/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 6, artykułu 230b punkt 1 i 2 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykuł 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Jedwabno uchwala co następuje. Paragraf 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jedwabno na lata 2020-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jedwabno. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania.
Radna Katarzyna Wiktorowska jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Czcińska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szydlik.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piórkowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Krystyna Kawała.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Sylwester Janowski. Jestem za. Radna Grażyna Jakuszewska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzuska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Iwona Arbatowska.
Jestem za.
Dziękuję.
Dziękuję. 13 radnych głosowało za, uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Jedwabno na rok 2020. Ponownie poproszę panią skarbnik o zapoznanie z materiałem.
Te materiały także były głosowane na...
Trzeba włączyć.
W wspólnym posiedzeniu komisji i tak po stronie dochodów. Zwiększono dochody w związku z otrzymaniem od województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10 tysięcy. Kolejna zmiana. Decyzja wojewody warmińsko-mazurskiego. Zwiększono środki przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2020 roku o kwotę 30 zł. Kolejna zmiana, także decyzja wojewody warmińsko-mazurskiego i zwiększenie środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 318 zł. I kolejna zmiana, decyzja wojewody warmińsko-mazurskiego, zwiększono środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w 2020 roku o kwotę 4033 zł. Łącznie dochody zostały zwiększone o 14 381 zł. Po stronie wydatków, zgodnie z wnioskiem, zwiększono środki na zawarcie porozumienia w zakresie remontu drogi powiatowej nr 1474N o kwotę 210 tysięcy, jednocześnie zmniejszając wydatki w następujących pozycjach. Dotacja dla powiatu szczecińskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1639N Witowo-Warchały o kwotę 10 tysięcy. Dotacja dla powiatu szczecińskiego na przybudowę drogi powiatowej nr 1480N Watlewo-Dwierzczyny o kwotę 10 tysięcy. Dotacja dla powiatu szczecińskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1633N w miejscowości Jedwabno o kwotę 10 tysięcy. Dowóz uczniów do szkół o kwotę 50 tysięcy. Ze zmniejszenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych o kwotę 6299 zł. Ze zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty o kwotę 10 tysięcy. Ze zmniejszenia środków zaplanowanych na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie o kwotę 13 tysięcy. Ze zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty o kwotę 68 701 zł. Oszczędności pochodzących z zakończenia zadania inwestycyjnego przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Jedwabno o kwotę 9 tysięcy. Z oszczędności pochodzących z zakończenia zadania inwestycyjnego przebudowa drogi gminnej nr 194004N w miejscowości Kot o kwotę 3 tysiące. Ze zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piluj, Rakownica o kwotę 10 tysięcy. I ze zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzieszczy, Witówka o kwotę 10 tysięcy. Kolejna zmiana. Zgodnie z wnioskiem zwiększono środki zaplanowane na zadanie budowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy o kwotę 150 tysięcy. Jednocześnie zmniejszono wydatki w następujących pozycjach. Zadanie inwestycyjne, zmiana sposobu użytkowania oraz przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie o kwotę 74 734 zł, zmniejszenie środków na zadanie wykup nieruchomości o kwotę 30 000, zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty o kwotę 45 267 zł. Kolejna zmiana, zwiększono środki na oświetlenie uliczne o kwotę 20 000, jednocześnie zmniejszono środki na dotację dla GOP-u w Jedwabnie. Kolejna zmiana, zwiększono środki na dofinansowanie w zakresie budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych o kwotę 12 000. Środki te pochodzą ze zmniejszenia środków dla GOP-u w Jedwabnie. Zwiększono środki na transport zbiorowy o kwotę 7 500 zł, jednocześnie zmniejszono środki na dowóz uczniów do szkół. Kolejna zmiana, zgodnie z wnioskiem zwiększającym po stronie dochodów środki otrzymane z województwa warmińsko-mazurskiego na pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wysokości 10 000, wprowadzono środki na wydatki na zadanie zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jedwabno w wysokości 12 000, z czego 10 000 pochodzi ze zwiększenia dochodów, a kwota 2 000 z wydatków zaplanowanych na wydatki w ramach OSP. Kolejna zmiana, zwiększono środki zaplanowane na zadanie inwestycyjne zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno o kwotę 112 070 zł. Środki na zwiększenie pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale OSP o kwotę 22 800 oraz kwota 89 270 zł pochodzi ze zmniejszenia zadania inwestycyjnego zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie. I ostatnia zmiana, zgodnie z wnioskiem pani kierownik GOPS dokonano zmian w wydatkach GOPS-u. Są to zwiększenia, zmniejszenia, przeniesienia i kopie wniosków mieli państwo w załączeniu. Łącznie wydatki GOPS-u zwiększono o kwotę 4381 zł, a łącznie budżet został zwiększony po stronie wydatków o kwotę 14381 zł. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Poproszę jedną głosu panu pani.
Szanowni Państwo, większość tych zmian, które mamy w budżecie, dotyczy przeniesień środków na dwie konkretne inwestycje. Pierwsza to modernizacja drogi powiatowej na odcinku Burdąg-Małszewo. Jest to kontynuacja tych poprzednich działań w roku 2017 i 2018, gdzie najpierw zmodernizowano odcinek na odcinku Dzierzki-Nowy Dwór, później w 2018 na odcinku Nowy Dwór-Burdąg. A teraz przyszedł czas na odcinek Burdąg-Małszewo. To jest ten sam numer drogi. Ona jeszcze dalej biegnie w kierunku miejscowości Rudki w gminie Pasym i Krzynowoga. Dalej. Trochę taka dziwna droga biegnie przez las. Jest to droga powiatowa, ale no niestety takie przypadki się po prostu zdarzają. Natomiast no tutaj skończymy tą część naszą asfaltową modernizacją na odcinku od Burdąga do Małszewa. Przelewamy zgodnie z porozumieniem, które mamy zamiar podpisać, 220 tysięcy złotych do powiatu na wykonanie tej modernizacji na odcinku na prawie 3 km. Tutaj więcej co do tej techniki zmian budżetowych i przekazywania tych środków z poszczególnych innych pozycji budżetowych mówiłem więcej na komisji, już nie będę do tego wracał. Chodzi o to, żebyśmy w miarę elastycznie to zrobili i żebyśmy mogli już z powiatem tą inwestycję wszcząć. Przetarg jest rozstrzygnięty. Z tego co nam wiadomo przez zarząd dróg powiatowych, termin wykonania to październik 2020. Druga kwestia to jest temat, który się pojawił na poprzedniej sesji, czyli samochód strażacki dla OSP Jedwabno. Po otworzeniu ofert okazało się, że trzeba dołożyć do tej kwoty 760 tysięcy, która do tej pory była zabezpieczona, w tym 200 tysięcy złotych gminy Jedwabno. Trzeba było dołożyć 112 tysięcy 70 złotych, dlatego też ta zmiana druga dokładająca tą kwotę. Oferta wpłynęła tylko jedna. Ja tutaj podkreślę, że gro kosztów ponosi OSP Jedwabno, które otrzymało na ten cel dotację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 560 tysięcy złotych. No szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Jak najbardziej wskazane jest, żeby te pieniążki posłużyły do zwiększenia ochrony przeciwpożarowej, jak się okazuje ostatnio w Jedwabnie, również przeciwpodtopieniowej także, więc Jak najbardziej jest zasadne tutaj dokonanie tej zmiany. Znowu tutaj tak podobny schemat, czyli z kilku źródeł pochodzące środki, które pokrywają tą różnicę, którą trzeba pokryć, czyli dokładnie 112 070 groszy. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę jeszcze Państwu na kilka drobnych zmian, czyli zwiększenie kwoty na wykonanie, na dotację na przyłącza wodno-kanalizacyjne o 12 tysięcy. Sądzę, że jeszcze jesienią pewnie znowu będziemy musieli coś dołożyć, bo w międzyczasie ludzie te przyłącza chcą wykonywać bardzo dobrze, bo to zarówno jest dobre dla środowiska, jak i dla zaopatrzenia poszczególnych miejscowości w wodę, której w tym roku chyba nie zabraknie, ale w tamtym roku widzieliście Państwo, co się dzieje w środkowej Polsce, gdzie był problem już z wodą dostępną w wodociągach miejskich i wiejskich. Jeżeli chodzi jeszcze o inne zmiany, to oczywiście oświetlenie uliczne, tutaj ta pozycja przy projektowaniu budżetu ze względu na to, żeby ten budżet został ostatecznie zbilansowany pod koniec ubiegłego roku jako projekt jeszcze, była obcięta. Teraz musimy tutaj dołożyć, żeby pokryć te kwoty. 10 tysięcy otrzymaliśmy od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego na zakup pompy pływającej dla OSP-2. Są jeszcze drobniejsze wydatki, które zgodnie z wnioskami poszczególnych kierowników jednostek zostały zmienione w tym projekcie budżetu. Ja jak najbardziej wnoszę o to, żeby oczywiście te zmiany uchwalić. Jeżeli są pytania, to proszę bardzo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Adam Szewczyk.
Gmina G2 budowa 210 tysięcy, a powiat szczeciński tylko 8 269 zł z groszami. Na 100% sumy fundusz dróg samorządowych 50% i 50%, czyli po 25% powiat szczeciński i gmina G2, no więc wydaje mi się, że ta kwota powinna być niższa, którą dołożyła gmina G2.
Proszę
o wyjaśnienie, bo ta zasada mówi tak, tak jest we wszystkich gminach, że dzielimy się po pół, na
50, na 50. Dziękuję. Czy Pan Wójt chciałby udzielić w tej chwili odpowiedzi?
Proszę Państwa, jeżeli chodzi tutaj o tą kwestię, że konkretnie powiat szczeciński 8 tysięcy, to nie wiem skąd ta informacja, bo jeszcze projektu porozumienia nie widziałem. Nie wiem, co jest na BIP-ie. Nie sądzę, żeby na ogłoszeniu z przetargu podawali kwotę, że 8 tysięcy pokrywa powiat szczeciński, ale mniejsza o to. Jeżeli chodzi o drogę Burgą-Muszewo, to tak jak powiedziałem, jest to kolejny etap inwestycji ciągnącej się od roku 2017, zapoczątkowanej odcinkiem Dzierzki-Nowy Dwór, gdzie wtedy, żeby dostać dotację, zawarliśmy porozumienie z powiatem szczecińskim. Ja to może przypomnę, bo Państwo już mogliście o tym zapomnieć. I my przejęliśmy w zarząd tą drogę, ponieważ powiat szczeciński do PROW-u już nie mógł złożyć więcej wniosków. Złożył na strategiczną dla powiatu drogę łączącą pasem z Dźwierzutami i wykorzystał tam całą pulę środków, więc nie mógł już wnioskować o kolejne, a my z kolei mieliśmy wolny limit, więc z chęcią, uważając, że to jest ważna droga, żeśmy zapoczątkowali to, żeśmy przejęli w zarząd na 5 lat tą drogę i tak jakby główny ciężar organizacyjny tego początkowego odcinka leżał po naszej stronie, nie, taka była rozmowa z powiatem, tak to załatwiliśmy, oczywiście powiat wyłożył jaką część kosztów na pokrycie wkładu również, tak. Potem przyszedł drugi odcinek, na linii Nowy Dwór Burdąg i tam no, dalej zarządzającym był i pozostaje powiat szczeciński. Była kwestia tego, że złożono tam wniosek do tego programu przebudowy dróg lokalnych, to się kiedyś nazywało, teraz nazywa się Fundusz Dróg Samorządowych i ten wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, jakie kwoty będą, że tak powiem, dofinansowane z tej listy rezerwowej. mogło być maksymalnie do 50%. Inwestycja, jak pamiętam, wynosiła około 1 100 000 złotych. I gdzieś w listopadzie, grudniu roku 2018, jak to się kończyło, dopiero przyszła informacja, że raptem tylko dofinansowania z tej listy rezerwowej, z tej puli środków, która wtedy była dostępna, będzie tylko na 170 tysięcy złotych, więc trzeba było mniej więcej pokryć łącznie około 900 tysięcy złotych. Więc w tym momencie, ze względu na to, że my nie byliśmy w stanie od razu dysponować całej tej dosyć znaczącej w porównaniu do pierwotnych założeń kwoty, większą część kwoty pokrył wówczas powiat szczeciński zgodnie z podpisanym wtedy porozumieniem. Natomiast no, było założenie, że będziemy kontynuować przebudowę drogi o tym numerze aż do samego Małszewa, w związku z czym no, następne rozmowy będą takie, że to my większość kosztów przy odcinku Burdąg-Małszewo. Wtedy tak, żebyśmy się rozliczyli. Dokładnie chodziło tutaj o kwotę 220 tysięcy złotych. To zostało wtedy już wyliczone. W związku z czym no, trzeba też podkreślić, że to jest bardzo dobre dla, jeżeli mielibyśmy tak rozliczać, dla gminy, ze względu na to, że na dobrą sprawę, na dzień dzisiejszy z tej kwoty 220 tysięcy, gdybyśmy to liczyli tym algorytmem, którym mówi pan radny Szewczyk, to powinniśmy jeszcze po rozliczeniu Małszewa, jeszcze byśmy musieli tak jakby oddać 110 tysięcy dla powiatu szczecińskiego, tak? Więc ten algorytm, on jest takim umownym, natomiast nie jest w każdej sytuacji stosowany przez powiat, ze względu na to, że są okoliczności różne. Podkreślę jeszcze Państwu jedną rzecz. Wniosek na Burdąg-Małszewo został złożony tylko dlatego, że my żeśmy zadeklarowali, że to będzie no, sposób rozliczenia tej kwoty, która pozostała po tym odcinku tego większego wkładu powiatu w ten poprzedni odcinek. I tylko tyle. Więc należy się cieszyć, że mimo tego, bo powiat złożył tylko teraz dwie drogi. Druga to jest na odcinku Sasek do drogi krajowej numer 53 do drogi krajowej Wielbark Szczytno. Tak? W związku z czym jest wskazane, żeby po prostu no, zrealizować i się z powiatem w końcu z tego rozliczyć. Natomiast no tak, większość kosztów tego wkładu własnego w tym momencie ponosimy my, jeżeli przy odcinku Burdąg-Nowy Dwór większość wkładu poniósł tak jakby powyżej tego umownego procentowego udziału poniósł powiat szczecieński. Gdzieś na poziomie, jak policzymy około 900 tysięcy, to my żeśmy wtedy zapłacili, jak pamiętam, około 300 tysięcy, oni zapłacili około 500-600 tysięcy w skrócie mówiąc. Więc to, panie radny, nie było wtedy pół na pół, tylko powiat dużo więcej wyłożył niż my. Więc to jest, jeżeli chodzi o te porozumienia, to jest zawsze indywidualna sprawa rozmów, konkretnie przy tym projekcie, tak jak później one są zawierane. To wynika przede wszystkim z tego, że w każdym samorządzie przy tej czy innej inwestycji sytuacja jest inna, my wtedy zgłaszamy, że mamy takie, a takie uwagi. Jest rozmowa zawsze. To, co powiedział pan radny Szewczyk, ten, tak jakby ta umowna formuła, niepisana, ona gdzieś tam istnieje, funkcjonuje w tych rozmowach, natomiast są wyjątki. Ja uważam, że to był dobry w tym momencie wyjątek. Natomiast no niestety, no, to oznaczało, że przy kolejnym odcinku my będziemy musieli wyłożyć po prostu więcej. Nie sądzę, żeby kwota 220 tysięcy łącznie nie była kwotą, na którą gminy Jedwabno po prostu w tym momencie by było nie stać. Ceny, powiem Państwu, spadły znacząco w okresie ostatnich kilku miesięcy, jeżeli chodzi przede wszystkim o masę, ale też o wykonanie tego typu robót. W poprzednich przetargach 2, 3, 4 lata temu firma, które startowało, było najczęściej 5. My je na wylot znaliśmy. Sztrabak, Skanska, która z czasem wypadła z rynku, ponieważ zrezygnowała. Ostrada, Mińsk Mazowiecki i jeszcze chyba tam jedna. My je wszystkie znaliśmy. W obecnej firmie jest 10. Konkurencja na tym rynku jest dosyć duża, więc to, że tą cenę, którą udało się osiągnąć w przypadku przetargu na Małszewo w Zarządzie Dróg Powiatowych, to jest bardzo dobra cena i z tego należy się po prostu cieszyć. Natomiast, no, proszę Państwa, no, tak czy owak, wróćmy, mówię, trzeba zestawić tak jakby to, że to jest kolejny etap. Pierwszy to był Dzierżki Nowy Dwór, zupełnie trochę inne zasady były, my to realizowaliśmy. z dopłatą ze starosta. Kolejny odcinek, Nowy Dwór Burdąg, realizował to powiat z mniejszą dopłatą niż z tego wzoru wynikającą, tak, realizował powiat ze mniejszą dopłatą naszą. Teraz, no, w przypadku Burdąg-Małaszewo, zgodnie z jakimiś tam ustaleniami, my musieliśmy wyłożyć większe środki, ale sądzę, że ta współpraca przebiega bezproblemowo, jeżeli chodzi o powiat szczeciński, i z tego należy się po prostu cieszyć. To chyba wszystko, co mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja również jeszcze dopowiem parę słów dotyczących budowy, remontu dróg na terenie gminy Rybarno. Ta strona, właśnie Nowy Dwór Burdąg-Małaszewo i w kierunku Pasynia, remont tych dróg odbywa się etapami. Dlaczego? Po prostu ani powiatu, ani gminy Rybarno nie stać na wyłożenie od razu całej kwoty, żeby wyremontować, zrobić, poprawić nawierzchnię na tej stronie gminy Rybarno. Na pewno w przyszłym roku będziemy ubiegać się, rozmawiać z powiatem o dalszy etap remontu tej drogi od Burdąga w stronę Pasynia. Może nawierzchnia, ale głównie chodzi o budowę chodnika, gdzie właśnie do świetlicy, do remizy jest bardzo niebezpieczne przejście, nie ma pobocza. Następny etap, na pewno nowa nawierzchnia, panie wójcie, droga powiatowa Burdąg-Pasyn, ale na drodze w kierunku i do miejscowości Waprewo. Tak jak mamy tragedię, tragiczną nawierzchnię właśnie Burdąg-Małaszewo, identyczna sytuacja jest od drogi powiatowej do Waprewa. Wydaje mi się, że to będzie następny etap. No i jeszcze musimy dalej chodniki, między innymi miejscowości Nowy Dwór, Biduń, Rekownica. Tam już musimy wchodzić w porozumienie z województwem, prawda? Bo to jest droga wojewódzka. Czy na tym zakończymy? Na pewno nie, bo zawsze są problemy z drogami, a szczególnie właśnie z drogami i chodnikami, bezpiecznymi przejściami. To tyle dopowiedzi. Proszę bardzo, radny Siarczyk.
Ja tutaj woli sprostowania bym prosił, żeby tylko nikt mnie źle nie zrozumiał. Ja
może mikrofon, panie radny.
Nie jestem przeciwko inwestycjom drogowym, przeciwko inwestycji drogi Burdąg-Małaszewo, tylko ja jestem jak najbardziej za tymi inwestycjami i głosuję za i się cieszę, tak? Tylko po prostu patrząc na kwoty, poprosiłem o wyjaśnienie. Tylko tyle chciałem usłyszeć. No, dziękuję. Dziękuję. I oczywiście zgadzam się w pełni z panią przewodniczącą.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze uwagi, pytania do budżetu? Do pani skarbnik, czy też pana wójta? Nie widzę. Poproszę panią Mariannę Szybki, przewodniczącą Komisji Finansowo-Gospodarczej, o przedstawienie opinii dotyczącą budżetu.
Komisja Finansowo-Gospodarcza po wysłuchaniu wszystkich wyjaśnień na komisji, na wspólnym posiedzeniu komisji, tak jak również teraz dodatkowo po usłyszeniu wyjaśnień pana wójta, wydaje pozytywną opinię dotyczącą zmiany w budżecie na rok.
Dziękuję ślicznie. Szanowni państwo, odczytam teraz propozycję uchwały. Uchwała nr 20/135/20 Rady Gminy Rybarno z dnia 29 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rybarno na rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, artykułu 212 i artykułu 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Gminy Rybarno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 381 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt drugi. Plan dochodów po zmianach wynosi 23 549 883 zł i 75 groszy, z tego Dochody bieżące w wysokości 21 089 076 zł i 66 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 2 460 807 zł i 9 groszy. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 381 zł zgodnie z załącznikiem numer 2. Punkt drugi. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 013 552 zł i 23 grosze. Z tego wydatki bieżące w wysokości 20 756 252 zł i 10 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 5 257 300 zł i 13 groszy. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2020 roku w wysokości 4 985 300 zł i 13 groszy zgodnie z załącznikiem numer 3. Punkt drugi. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 769 970 zł i 69 groszy zgodnie z załącznikiem numer 4. Punkt trzeci. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku zgodnie z załącznikiem numer 5a i 5b. Zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem numer 6. Paragraf czwarty. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 463 668 zł i 48 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1 745 516 zł. Podpunkt drugi. Wolnych środków w wysokości 100 000 zł. Podpunkt trzeci. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 618 152 zł i 48 groszy. Paragraf 5. Przychody budżetu w wysokości 3 653 668 zł i 48 groszy. Rozchody w wysokości 1 190 000 zł zgodnie z załącznikiem numer 7. Paragraf 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik numer 8. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jedwabno. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania.
Radna Iwona Arbatowska jest za, przeciw czy się wstrzymuje od głosu?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzuska?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Grażyna Jakuszewska?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Sylwester Janowski? Jestem za. Radna Krystyna Kawała?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piórkowski?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szydlik.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Czpińska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Wiktorowska.
Jestem za.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. 13 radnych głosowało za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 7 dzisiejszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Marty na sołectwo Marty i sołectwo Wartały. I tu poproszę pana wójta o krótkie przedstawienie materiału.
Szanowni Państwo, podział sołectwa Marty ma tak naprawdę na celu to, aby utworzyć odrębne sołectwo Walhały. W chwili obecnej obie dwie miejscowości tworzą jedno sołectwo z jednym sołtysem, z jednym funduszem sołeckim. Natomiast no, wszystkie okoliczności, łącznie z wolą mieszkańców, którzy wyrazili to poprzez złożenie stosownej petycji, wskazują, że to powinny być odrębne dwa sołectwa. Tych powodów tak na dobrą sprawę jest cztery, takich najważniejszych. Pierwszy z nich to to, że obydwie te miejscowości tworzą odrębne jednostki osadnicze, tak to się fachowo nazywa, to znaczy jak macie Państwo w projekcie uchwały załącznik w postaci mapki, to jak się przyjrzycie, to zauważycie, że zabudowa obydwu tych miejscowości wyraźnie od siebie jest odgraniczona. Nie zlewa się to w jedno skupisko. Są to dwa skupiska zabudowań. I to jest dosyć kluczowe. Po drugie, Walhały tworzą odrębny od Mart okręb geodezyjny. I mimo to, że jest to jedno sołectwo, no to w Walhałach działki są należące do obrębu geodezyjnego Walhały, a te w Martach do obrębu geodezyjnego Narty. Żeby tutaj Państwo jeszcze to bardziej uzmysłowić, no, te granice, które macie na tym załączniku graficznym, one biegną dokładnie, granice przyszłych sołectw. One biegną dokładnie tak, jak jest granica tych obrębów geodezyjnych. Nam zależy na tym, żeby to było już jednolicie, żeby nie było tak, że jakaś działka z obrębu geodezyjnego Warchały należy do sołectwa Narty, albo na odwrót, że działka z obrębu geodezyjnego Narty należy do sołectwa Warchały. Granica sołectwa ma być poprowadzona zgodnie z uchwałą po granicy obrębów geodezyjnych. Po następne tak jakby dwa powody, które wskazują na to, że należy wyodrębnić to sołectwo, to jest to, że w zakresie funduszu sołeckiego zawsze jest taki spór na zebraniu w sołectwie Narty, co dla Nart, co dla Warchał. Proszę Państwa, no, jednak nieoszukujmy są ze względu na te pewne takie rozbicie geograficzne, no jednak Warchały są odrębną jednostką od Nart i tam powinien być również ten odrębny fundusz sołecki. Na samym wyliczeniu, jeżeli chodzi, bo takie symulacje zawsze robimy, Narty tracą około tam 2-3 tysięcy rocznie, ale będą miały te pieniądze tylko i wyłącznie dla siebie, z tego co do tej pory miały. Natomiast Warchały, że zyskają tak jakby do samodzielnego wydania około 12-13 tysięcy rocznie, więc ze względów finansowych na to, żeby rozbudowywać infrastrukturę w samych Warchałach, jest to też wskazane. Czwarty powód to jest liczba mieszkańców w Warchałach, która się w chwili obecnej kształtuje na poziomie 50 osób. Jest to już dosyć sporo, jak na nasze warunki. Przypomnę, że dwa sołectwa mają mniej mieszkańców niż Warchały. To jest sołectwo Nowe Borowe, gdzie ono aktualnie ma trochę powyżej 30 mieszkańców, ale były takie czasy, że miało 24 w ostatnich latach i dalej było samodzielnym sołectwem. Drugim takim przypadkiem to jest Czarny Piec, który też tak ma troszeczkę powyżej 30 mieszkańców. Ostatnio, jak pamiętam, 34. I też jest odrębnym sołectwem z własnym funduszem sołeckim i z własnym sołtysem. Więc to jest wskazane, aby miejscowość, która posiada no jednak, no można powiedzieć, prawie dwukrotnie więcej mieszkańców niż te przeze mnie tutaj wymienione, też była odrębnym sołectwem. Podobne rozmowy wcześniej gdzieś tam się toczyły w przypadku Dzierżek, ale na przykład Dzierżki są tak związane z tym Nowym Dworem, że nie chciały być odrębnym sołectwem. No to jest zawsze, jeżeli woli mieszkańców do tego nie ma, to takiego sołectwa utworzyć nie wolno, więc to ten temat jakby zamykało. Natomiast w przypadku Warchał taka wola mieszkańców była i złożyli stosowne pismo. Takim jeszcze może piątym powodem, który jest dosyć kluczowy dla utworzenia tego sołectwa, to jest to, że każda taka miejscowość powinna mieć osobę, która się zajmuje sprawami tej miejscowości. Wiadomo, że przy takiej ilości mieszkańców trudno, ażeby akurat z Warchoł wybrano radnego. Natomiast no, na pewno do takiej jednostki osadniczej sołtys jest wskazany, aby zajmował się tymi wszystkimi drobnymi sprawami, mniejszymi, większymi, które dotyczą sołtysa, zgłaszał to do Urzędu Gminy, czy też do innych instytucji w celem załatwienia i jak najbardziej wskazane, aby mieszkańcy swojego przedstawiciela w postaci sołtysa mieli, mieszkańcy Warchoł. Więc to też tak jakby jest piąty, no wydawałoby się, że ta funkcja sołtysa nie jest taka kluczowa aż, ale no mimo wszystko, gdy ten sołtys jest w miejscowości, całość funkcjonuje już inaczej, ktoś się zajmuje tymi sprawami. Można też powiedzieć, że sołtysi są również różni. Jeden jest bardziej aktywny, drugi mniej, ale zawsze ten sołtys jest, coś tam załatwia, o coś się upomni, na tą sesję przyjdzie, nie przyjdzie, ale jest to osoba, co do której mieszkańcy mają prawo oczekiwać, ażeby będzie się zajmowała tymi ich różnymi sprawami życia codziennego. Dlatego też tych powodów mówię jest no, szereg. Inna jeszcze sprawa, że obok tych mieszkańców ta zabudowa Warchoł jest bardzo duża ze względów wiadomych. Tam jest mnóstwo domów letniskowych, takich i całorocznych, i takich naprawdę letniskowych, pensjonaty, hotel i też jest wskazane, żeby ta miejscowość no, była jednak obrębnym sołtysem, tym bardziej jak już tu wcześniej mówiłem, że w tamtym roku gdy pojechaliśmy na kurpie, to mnie przedstawiano tam jako wójta Jedwabna koło Warchoł, więc to też jest coś takie może anegdotyczne, ale jednak też świadczy o potencjale tej miejscowości, no i to o tym, że ze względu nawet na swoją taką pewną markę powinna być odrębnym sołtysem. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. I ja może znowu wtrącę swoje trzy grosze i powiem, że jesteśmy my jako radni bardzo zadowoleni, że sprawa właśnie utworzenia sołectwa Warchoły bardzo szybko ruszyła. Bo wiosną wpłynęła petycja od mieszkańców Warchoł i tu pomimo pandemii koronawirusa, pomimo tych problemów, naprawdę sprawa podziału sołectwa Narty na sołectwo Warchoły i sołectwo Warchoły i sołectwo Narty ruszyła bardzo szybko. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie. W takim razie poproszę Pana Przewodniczącego o odczytanie propozycji uchwały.
Uchwała nr 20 łamane przez 136 łamane przez 20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie podziału sołectwa Narty na sołectwo Narty i sołectwo Warchoły. Na podstawie artykułu 5 ust. 1 i 2 i ust. 3, artykułu 18 ust. 2 punkt 7, artykuł 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 25 ust. 2 do 6 statutu gminy Jedwabno stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Jedwabno nr 26 łamane przez 208 łamane przez 2002 z dnia 10 października 2002 roku Rada Gminy Jedwabno na wniosek mieszkańców miejscowości Warchoły oraz po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, podpunkt pierwszy, dokonuje się podziału dotychczasowego sołectwa Narty na dwa odrębne sołectwa. Podpunkt A. Sołectwo Narty, w skład którego wchodzi miejscowość Narty. Podpunkt B. Sołectwo Warchoły, w skład którego wchodzi miejscowość Warchoły. Punkt drugi. Granice sołectw określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Nadaje się statuty. Punkt pierwszy. Sołectwa Narty, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. Punkt drugi. Sołectwa Narty, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jedwabno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do przedstawienia propozycji uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania.
Iwona Arbatowska jest za, przeciw, czy się wstrzymuje od głosu?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzuska jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Grażyna Jaguszewska?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Sylwester Janowski? Jestem za. Radna Krystyna Kawała?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piórkowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szydlik.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Chrzcińska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Wiktorowska.
Jestem za.
Dziękuję.
Dziękuję. 13 radnych głosowało za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/113/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 25 marca 2020 roku Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jedwabno w 2020 roku. I ponownie poproszę pana wójta o zapoznanie z materiałem.
Szanowni państwo, jeżeli chodzi o tą uchwałę, to ta uchwała jest podyktowana zresztą, tak jak mówiłem na komisji, potrzebą zmian związanych z tak jakby z regulacją przytuliska jako tymczasowego miejsca przetrzymywania zwierząt w gminie Jedwabno od chwili ich wyłapania do chwili ustalenia właściciela tego zwierzęcia. Ciężko jest określić czas, ile to może trwać. Czasami mieliśmy taką jedną sytuację, gdzie przytulisko powiesiło taki plakat reklamujący adopcję, że mamy takie pieski, proszę udać się do przytuliska, jeżeli ktoś jest zainteresowany, obejrzeć w szczegółach, ale i ten plakat polegał na tym, że tam było, nie wiem, około 10-15 zdjęć różnych piesków z przytuliska. No i jeden z panów zbrajnik zorientował się po plakacie, że tam jest jego dawno zaginiony piesek. No, przyjechał do schroniska po pół roku od chwili zaginięcia i odebrał swojego pieska, więc to pokazuje, ile coś takiego do chwili ustalenia właściciela zwierzęcia może trwać. No, bo ten piesek teoretycznie powinien mieć szansę wrócić do tego właściciela, jeżeli się faktycznie zagubił. To jest raz, no, nie powinien też to trafiać w tryby do dalszych schronisk, bo też państwo słyszeliście zapewne z szeregu relacji a propos jednego z takich miejsc, gdzie między innymi gminy z naszego powiatu miały podpisaną umowę o Radysach pod Białą Piską. My nigdy umowy z tym schroniskiem nie mieliśmy i nigdy też tam nie przekazywaliśmy żadnego pieska, aczkolwiek ta oferta pod kątem finansowym tego schroniska była dosyć, tak bym powiedziałbym, atrakcyjna i to mogło kusić do tego, żeby tam te psy oddawać. My zawsze sprawdzamy szczegółowo potencjalne podmioty, do których mielibyśmy oddawać pieski na podstawie umów. Sprawdzaliśmy między innymi, tu jest takie miejsce w pobliżu Nidzicy w Napierkach, ale do tej pory mamy i podpisaliśmy nową umowę ze schroniskiem w Szczytnie, które jest bardzo dobrze prowadzone, ma pochlebne opinie od obrońców zwierząt. Natomiast problem w schronisku Szczytnie jest taki, że no, no, ma swoją przepustowość i my nie możemy więcej jednorazowo tam trzymać tych piesków niż 5. Jeżeli 1-2 pieski ze schroniska Szczytnie zostały zaadoptowane, no natychmiast staramy się przekazywać kolejne pieski z naszego przytuliska. Natomiast no, tak jak państwu powiedziałem na początku, ten okres ustalania, czy zwierzę ma właściciela, czy też jest dosyć długi. Oczywiście pierwsze, co jest robione, po wyłapaniu takiego zwierzęcia, to jego zdjęcie jest umieszczane w internecie na różnych portalach, które pozwolą, ludzie to sobie udostępniają, które pozwolą ewentualnie odnaleźć właściciela tego zwierzęcia na terenie gminy i dzięki temu to zwierzę ma szansę na powrót do swojego właściciela, aczkolwiek to może nastąpić dzień, dwa, bo najczęściej część właścicieli sama szuka tych piesków, nawet przysyłają do tej naszej strony zdjęcia swojego pupila z prośbą o to, żeby umieścić, bo może ktoś coś widział, ktoś coś wie na temat tego zwierzęcia. To ten ruch się odbywa oczywiście w różne strony, jesteśmy tutaj pomocni, żeby te zwierzę jak najszybciej wróciło, ewentualnie jeżeli to jest możliwe, do właściciela. Natomiast proszę Państwa, z drugą stronę może to trwać właśnie, jak tutaj podałem ten przykład, ileś miesięcy. Natomiast te problemy z oddawaniem piesków do schronisk też powodują, że zwierzęta u nas pozostają dłuższy czas, jeżeli nie jesteśmy w stanie z tych powodów, że jest tam jakiś limit, tego zwierzęcia oddać do schroniska. Oczywiście jest w tym naszym miejscu przytrzymywania zwierząt, jak Państwo dobrze wiecie, zapewniona na należyta opieka weterynaryjna, jest suche miejsce na ten pobyt zwierzęcia. Oczywiście karma, różnego rodzaju pomoc ze strony wolontariuszy. Zwierzęta są wyprowadzane na spacery, są socjalizowane, czyli tak jakby przyzwyczajane do życia z człowiekiem, mają tak jakby powiedzieć pełen zakres różnego typu pomocy, która jest takim zwierzakom potrzebna. Ja tylko powiem, że czasami te zwierzęta trafiają w różnym stanie, są zagłodzone, bardzo często były, często też widać, że były przez kogoś bite. Oczywiście są wystraszone również i ta pomoc ze strony wolontariuszy, szczególnie te socjalizowanie obok tej karmy i tego miejsca do pobytu jest w kontekście szczególnie takich zwierząt bardzo ważna. Czasami są też takie sytuacje, które drastycznie zwiększają ilość zwierzaków w tym miejscu przetrzymywania, bo tak mówi rozporządzenie, używa takiej nazwy, miejsce przetrzymywania tymczasowego zwierząt, no w skrócie mówiąc chodzi o przytulisko. Są też takie sytuacje właśnie, że za jednym zamachem drastycznie może skoczyć liczba zwierząt w tym miejscu. Mieliśmy też taki przypadek, jak trafiła jedna suczka i 9 szczeniaków od razu. Że tak powiem, można powiedzieć, ilość piesków w przytulisku się podwoiła. To też jest problematyczne, natomiast jeżeli chodzi o szczeniaki, to przynajmniej taki jest plus, że wśród, jak robimy ogłoszenia później, to te akurat najmniejsze pieski, te szczeniaki są najszybciej adoptowane, więc tutaj no to trudno sobie wyobrazić, co by było, jakby te zwierzęta w tym przytulisku u nas miały dorosnąć. Tak, to po prostu byłby dla nas duży ciężar. W chwili obecnej na terenie przytuliska z tego okresu letniego przybywa 8 piesków. Mamy podpisaną umowę, przekazujemy tutaj 2 kolejne do schroniska w Szczytnie, ponieważ te miejsca się zwolniły, więc będzie nieco mniej. Natomiast jak zwykle przychodzi wrzesień, gdzie ruch turystyczny się kończy, turyści porzucają z tych czy innych powodów pieski na terenie naszej gminy, odjeżdżają do swoich miejsc docelowego pobytu, więc wrzesień zawsze jest tutaj takim najgorszym miesiącem. Powiem jeszcze Państwu, że jeżeli chodzi o kwestie związane z przytuliskiem, z tym miejscem przetrzymywania zwierząt, one są u nas prowadzone, uważam, dobrze. I to, że tak jakbyśmy nawet mieli popatrzeć w skali powiatu, że tych psów dużo do rady nie trafiło z terenu powiatu, to jest właśnie zasługa tych miejsc tymczasowego przetrzymywania zwierząt, czyli w skrócie mówiąc przytulisk. Chociaż czasami do nich władze różnie podchodzą, ale te przytuliska na terenie powiatu, można powiedzieć, uratowały wiele piesków przed trafieniem do tego schroniska, które ostatnio pokazywały telewizje. Tutaj warto jeszcze może dodać taką rzecz, że jeżeli chodzi o te miejsce przetrzymywania tymczasowe, to taka nazwa dosyć dziwna, bo to taka składowa z 4 wyrazów. Natomiast naprawdę to nie jest takie, nie wiem, miejsce z doskoku. Sami Państwo wiecie, jak u nas to wygląda. Jest solidna wiata, są porobione boksy, jest obsługa, jest zapewnione wyżywienie. To nie jest jakaś tam buda gdzieś tam pod płotem, czy gdzieś z boku czegoś tam, tak? ta pomoc jest naprawdę świadczona na bardzo dobrym poziomie i ja nigdy nie mam żadnych oporów. Tym bardziej w ostatnim okresie, kiedy takich zapytań przychodzi bardzo dużo, tu podam dwie sytuacje. W momencie, gdy Urząd Miasta Jedwabne w województwie podlaskim podpisał umowę z radysami, do nas przyszło w ciągu doby około kilkudziesięciu maili, jakim prawem mieliśmy podpisać z tymi radysami tę umowę na odbiór piesków itd., itd. Przygotowaliśmy oczywiście standardową odpowiedź do wszystkich tych, którzy przysyłali te maile, z informacją, że przepraszamy bardzo, ale my mamy swoje przytulisko, mamy swoją umowę ze schroniskiem w Szczytnie, nigdy nie oddaliśmy żadnego pieska do radys. To, co Państwo tu piszecie, prawdopodobnie chcieliście skierować do Urzędu Miasta w miejscowości Jedwabne w województwie podlaskim i tam prosimy. No, odesłaliśmy to wszystkie, bo byśmy po prostu mieli w przeciągu pewnie trzech dni tak zasypaną skrzynkę pocztową, że ale się to uspokoiło, jeszcze przychodziły maile przepraszające, że no to się cieszymy, że u Państwa tak jest i przepraszamy za powstałe zamieszanie. Jedna to też, druga sytuacja to była taka, że jedna z organizacji wymyśliła coś takiego, że te osoby działające w tej organizacji, każda z nich ma sprawdzać trzy gminy i żądać od nich różnych informacji. I tak co dwa tygodnie. Jak my odpowiedzieliśmy w trybie ustawy o informacji publicznej, to przychodziło zaraz następne zapytanie i znowu sytuacja nam trwała około 2-3 miesięcy. Jedna pani przysyłała nam różne takie pytania. My oczywiście odpowiadaliśmy, natomiast no, chyba ta pani była nie usatysfakcjonowana do końca. W związku z czym stwierdziłem, że wyślemy tej pani zaproszenie, że jeżeli chce, to niech do nas przyjedziemy z chęcią i wszystko pokażemy, opowiemy. I w momencie, jak wysłaliśmy takie zaproszenie, to ten kontakt się urwał. Więc dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym po prostu pokazać w kontekście tych ostatnich informacji medialnych o schronisku w Radysach, że tutaj ten problem naszej gminy nie dotyczy. Uważam, że to jest na dobrym poziomie rozegrane. Czasami musimy, tak jak dzisiaj, o tym dyskutować i podejmować pewne decyzje. Natomiast sądzę, że po pierwsze nie mamy się czego wstydzić, po drugie naprawdę, jeżeli chodzi o nasze przytulisko, ono działa bardzo dobrze. Jest wielu wolontariuszy, jest bardzo wysoki procent adopcji. To trzeba podkreślić. W chwili obecnej, mówię, jest 8 piesków, za chwilę 2 oddamy do schroniska, będzie 6. No ale niestety zbliża się wrzesień. Dziękuję bardzo, jeżeli są jakieś pytania, to odpowiem.
Dziękuję. Czy są pytania? Proszę bardzo, radna Ścińska.
Nie mam pytania, tylko chciałabym, może warto byłoby wrócić z powrotem do tego chipowania i gdzieś tam zaszczepić w innych gminach to, że tak powiem, żeby gminy ościenne też zaczęły w ten sposób działać. Wtedy nawet jak właśnie tak jak tutaj pan czekał na odzyskanie swojego pieska pół roku, gdzieś tam było dostrzeg w schronisku, wtedy byłoby szybciej to, tak? Znalazłby pies właściciela i uważam, że to chipowanie psów jest jak najbardziej zasadne w takich właśnie sytuacjach, gdzie te psy może nawet z innej gminy niedaleko czy po turystach zostają, tak?
Problemem z tym chipowaniem, ludzie, mieszkańcy korzystali z tego programu u nas, natomiast problemem jest to, że nie wszyscy, że on jest dobrowolny i że nie wszyscy z niego korzystają, te psy gdzieś ileś tam wśród mieszkańców się wymykało, a druga sprawa, że problemem są turyści, którzy przyjeżdżają z tymi swoimi pupilami z daleka, z Warszawy, spod Warszawy. Nie wiadomo, czy tamte gminy chipują, nie chipują. Owszem, my zawsze staramy się sprawdzać takiego psa, po wyłapaniu jest sprawdzany, czy ma jakiś tam chip, czy to pochodzący od nas, czy gdzieś tam z zewnątrz, tak przy standardowej kontroli weterynaryjnej. Jeżeli wiemy, że taki chip jest, ale wiele samorządów w Polsce tego nie stosuje, to mamy możliwość ustalenia jakiejś informacji o tym piesku, aczkolwiek tutaj podkreślę, że te chipy zawierają, tak można powiedzieć, są z różnych programów. No najszybciej, jeżeli to jest z tego samego programu, którego my używamy do chipowania, ale jeżeli to są jeszcze z tych innych konkurencyjnych, to może być problem z ustaleniem, gdzieś tego trzeba poszukać. Natomiast jeżeli chodzi o sąsiednie gminy, tego problemu chyba aż takiego nie ma na tym poziomie, ze względu na to, że nasza gmina jest pewną taką enklawą oddzieloną lasami od pozostałych gmin. Może poza Pasymiem, gdzie tam jest ten styk Waplewa i ewentualnie Witowa z Jurgami Dźwierzynami. Cała reszta granic gminy jest gdzieś w lasach. Praktycznie od wszystkich, ze wszystkich stron jesteśmy otoczeni lasem. To jest taką no, niejako naturalną barierą zabezpieczającą przed tym, żeby czy też z tamtej strony, chociaż to się też może zdarzyć, bo ktoś wywiezie i tak dalej, trafiały do nas, ewentualnie w drugą stronę, więc one same raczej przez te tereny leśne nie przeemigrują, chyba że ktoś je wywiezie. Poza tym wyjątkiem, gdzie Waplewo i Witowo stykają się z jurgami i dzierżynami. Dziękuję bardzo.
Nie widzę. Panie Wójcie, wydaje mi się, że w tym punkcie, co już podkreślał Pan jednokrotnie w swojej wypowiedzi, ale ja jeszcze chciałabym podkreślić wielki ukłon ze strony no, wszystkich mieszkańców, na pewno radnych, w stronę wolontariuszy, którzy naprawdę bardzo, bardzo dużo swojego czasu i energii poświęcają na opiekę nad zwierzętami, które przebywają w naszym przytulisku. Ten rok jest wyjątkowy ze względu na panującą pandemię, ale i w poprzednich latach wolontariusze bardzo aktywnie włączali się w akcję zbiórki karmy dla zwierząt przebywających w przytulisku. Jakiekolwiek imprezy, które odbywały się na terenie gminy, naszej gminy, gminy Jedwabno, czy to były festyny, czy dożynki, czy też spotkania folklorystyczne, zawsze przedstawiciele wolontariatu organizowali w takich momentach zbiórkę, czy też środków pieniężnych, czy też karmy właśnie dla zwierząt w przytulisku. Wiem, że i sołtysi, i mieszkańcy naszej gminy włączyli się w pracę estetyczno-adopcyjną tego pomieszczenia. Budowali przecież wspólnie tutaj budy i kolce dla tych zwierząt. Dlatego tu należą się ukłony i podziękowania dla wszystkich, którzy tak bardzo angażują się w pracę nad opieką nad zwierzętami. Dziękuję. A teraz przeczytam propozycję uchwały. Uchwała numer 20, łamane przez 137, łamane przez 20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały numer 17, łamane przez 113, łamane przez 20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 25 marca 2020 roku Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jedwabno w 2020 roku. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15, artykułu 40 ustęp 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 11 ustęp 1 oraz artykuł 11a ustęp 1 i ustęp 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w związku z artykułem 3 ustęp 2 punkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Jedwabno uchwala co następuje. Paragraf 1. W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jedwabno w 2020 roku stanowiącym załącznik numer 1 do uchwały numer 17 łamane przez 113 łamane przez 20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 25 marca 2020 roku Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jedwabno w 2020 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. W paragrafie 3 ustęp 2 po punkcie 6 dodaje się punkt 6a w brzmieniu 6a. Prowadzenie miejsca przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska. Punkt 2. W paragrafie 4 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu przed przewiezieniem do schroniska zwierzęta są umieszczane w miejscu przetrzymywania wyłapanych zwierząt przy oczyszczalni ścieków w Jedwabnie na działce numer 362 /2 w celu ustalenia ich właścicieli oraz udzielenia niezbędnej pomocy weterynaryjnej. Punkt 3. W paragrafie 6 dodaje się ustęp 3a, 3b, 3c oraz 3d w brzmieniu 3a. Po wyłapaniu zwierzęta są umieszczane w miejscu przetrzymywania zwierząt przed przewiezieniem do schroniska na działce numer 362/2 w obrębie Wawru. Punkt 3b. W miejscu przetrzymywania wyłapanych zwierząt, zwierzętom zapewnia się pomoc weterynaryjną, karmienie oraz pobyt we właściwych warunkach do chwili przewiezienia do schroniska. Punkt 3c. Podczas pobytu zwierzęcia w miejscu przetrzymywania zwierząt gmina Jedwabno podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu. Podpunkt a. Ustalenia właściciela zwierzęcia i jego zwrotu właścicielowi. Podpunkt b. Adopcji zwierzęcia. Podpunkt c. Zapewnienia zwierzęciu niezbędnej pomocy weterynaryjnej i bytowej. Punkt 3d. Pozostałe kwestie związane z wyłapywaniem zwierząt reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jedwabno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania.
Radna Katarzyna Wiktorowska jest za, przeciw, czy się wstrzymuje od głosu?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Ścińska?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szydlik?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piórkowski?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Krystyna Kawała?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Sylwester Janowski? Jestem za. Radna Grażyna Jaguszewska?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzuska?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Iwona Arbatowska?
Jestem za.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. 13 radnych głosowało za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 9. Sprawozdanie z działalności wójta gminy Jedwabno w okresie między sesjami. I tu poproszę pana wójta.
Szanowni Państwo, w okresie od 19 czerwca 2020 do 28 lipca 2020 wydano 17 zarządzeń, spotkania, które się odbyły w tym czasie. Rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie dotycząca wodociągu budowy, przetargu dotyczącego budowy wodociągu w Nartach. Nadzwyczajne zgromadzenie Lokalnej Grupy Działania Brama Mazurskiej Krainy Winnicy. Zakończenie roku szkolnego, ono się odbyło dla uczniów klas 8, dla tych, którzy się ze szkołą w Jedwabnie już żegnali. Podpisaliśmy umowę z Bankiem Spółdzielczym w Szczytnie a propos kredytu. Kredyt jest ułożony w ten sposób, że zakłada wykorzystywanie na nasze zlecenie tak naprawdę, jeżeli nie trafi tam żadne zlecenie, więc teoretycznie może być ten kredyt niewykorzystany, ale umowa jest podpisana. Pożegnaliśmy się tutaj z panią organizator Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie, już jako tej instytucji gminnej, z panią Bożeną Harbaszewską, która wcześniej była dyrektorem zespołu szkół, przychodziła na emeryturę wcześniej, ale też kończyła w tym momencie pracę w SDS-u w Jedwabnie, w związku z tym, że on wyprowadza się już w swoje rodzinne strony. więc kończy pracę, więc na dobrą sprawę dwie panie, które w tamtych trudnych chwilach w styczniu 18 roku podjęły się organizacji SDS-u jako jednostki gminnej. Swoją przygodę z SDS-em już zakończyły. Najpierw była to pani Krysia w sierpniu 18 roku, a teraz pani Bożena Harbaszewska. Odbyło się też w piątek pożegnanie pana dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, pana Jerzego Pałasza. W sobotę na cmentarzu komunalnym odsłoniliśmy pomnik ofiar ludobójstwa na Wołyniu, dedykowany tym wszystkim mieszkańcom naszej gminy również, których korzenie są właśnie na Wołyniu, których doświadczyli tych tragicznych wydarzeń. Po tym odsłonięciu odbyła się tutaj konferencja. Między innymi przedstawiliśmy filmy dotyczące tych wydarzeń, w szczególności księdza Ludwika Brodarczyka, który został zamordowany na Wołyniu w tragicznych okolicznościach i w chwili obecnej w Jedwabnie znajdują się elementy wyposażenia z tego kościoła, gdzie on był proboszczem. Fajna impreza, dosyć dużo osób. Tutaj troszeczkę wyszliśmy poza ten zakaz, który no, tutaj z państwem też żeśmy dyskutowali, ze względu na to, że wszystko co do zasady się odbywało na świeżym powietrzu, tutaj poza tą konferencją, gdzie w związku z tym złagodzeniem obostrzeń pilnowaliśmy, ażeby były ręce dezynfekowane i żeby w miarę sala była jakiś dystans zachowano. Natomiast dosyć sporo osób było, aczkolwiek uważam, że nie zagroziło takiemu bezpieczeństwu epidemicznemu, to było pod kontrolą. Jeżeli już ten pomnik został odsłonięty, to należało odpowiednio oprawić to uczczenie, otwarcie tego pomnika. Ja tylko przypomnę, że nasze koszty tutaj, jeżeli chodzi o związane z budową tego pomnika, zamknęły się na kwotą 1500 zł związanych z jakimiś projektami i geodetą oraz w związku z tą uroczystością w GOK-u też to gdzieś na poziomie około 1500, bo łącznie około 3000. Natomiast cała wartość tego pomnika, prace w szczególności kamieniarskie, no, rzędu ponad 20 tysięcy złotych, pokryły ze swoich środków rodziny kresowe ze strony tak jakby fundatora pomnika, więc tutaj gmina naprawdę poniosła nieduże wkłady finansowe, natomiast sądzę, że ta społeczność dawnych mieszkańców Wołynia, która mieszka tutaj w Jedwabnie, co do, głównie w Jedwabnie, sądzę, że była warta po prostu honorowania tym pomnikiem. Ten temat był dyskutowany już wcześniej na jednej komisji i sesji, więc nie chciałbym już tutaj wchodzić w dalsze szczegóły. W okresie między sesjami miały miejsce następujące wydarzenia. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabno. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 872 070 zł. Złożono również wniosek o dofinansowanie PSZOK w Jedwabnie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Proszę Państwa, wniosek tam był złożony już wcześniej. Składaliśmy do poprzedniego naboru, który miał miejsce w lutym. Natomiast pojawiła się taka kwestia, że jeden z ekspertów oceniający pod kątem tzw. pomocy publicznej stwierdził, że tutaj zachodzi pomoc publiczna i powinniśmy w nieco innej procedurze to robić i żebyśmy odpowiednio poprawili ten wniosek, no uparliśmy się, że w naszej ocenie nie ma tutaj pomocy publicznej, nie ma tutaj czegoś, co można byłoby nazwać konkurencją. Przede wszystkim dlatego, że gmina ma monopol wynikający z ustawy na odbiór śmieci od mieszkańców i mieszkańcy płacą bezpośrednio do gminy i nie mają wyboru, możliwości wyboru sobie wywożenia się odpadów przez tą firmę, tamtą firmę, jaka im się podoba, tylko wszystko jest robione przez gminę w tym momencie, to gmina wybiera i gmina z nikim nie konkuruje o te śmieci. Z chwilą wytworzenia odpadu, no, to jest najpóźniej wrzucenie ich do pojemnika na państwa posesji jako właściciela, ten odpad jest już w gestii gminy. Tu nikt o niego nie konkuruje, natomiast tutaj stwierdzano, że zawożąc do PSZOK-u można sobie zawieźć, nie wiem, do innego PSZOK-u w tej samej gminie, jak go ktoś otworzy, albo do sąsiedniej gminy, no to jest totalna bzdura, bo tak przepisy w Polsce nie są. I w końcu ja się nie mogłem z tym zgodzić. W związku z tym w naszej odpowiedzi dalej obstawaliśmy przy tym, że tutaj żadnej pomocy publicznej nie ma, bo nie ma konkurencji, nie ma rynku. nie ma konkurencji z innymi podmiotami. I z tego powodu nasz wniosek odrzucono. Teraz składamy protest i będziemy w trybie odwoławczym. Zobaczymy, co powiedzą wyższa instancja, tak jakby w trybie przyznawania. Ale z drugiej strony, w związku z tym, że do 27 lipca był kolejny konkurs ogłoszony, ponownie ten nasz wniosek, gdybyśmy przegrali to odwołanie, złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego. Można to zrobić na spokojnie, bo tutaj nie ma szału na budowę tych pszoków i konkurencji nie ma. Urząd Marszałkowski, można powiedzieć, no bardzo zabiega, żeby gminy składały te wnioski, ponieważ tam jest bardzo duża pula niewykorzystanych środków. Zobaczymy, co będzie z odwołaniem. O, to odwołanie na pewno zostanie dużo szybciej rozpatrzone niż sam ten kolejny konkurs. Dlatego też ta informacja tutaj, tak jak było o złożeniu wniosku, pojawiła się w tym sprawozdaniu tak jakby po raz kolejny. Dziękuję bardzo.
Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. W związku z tym, że wpłynęła jedna interpelacja, Panie Wójcie, będzie przekazana dla Pana w urzędzie. I odpowiedź tradycyjnie będzie na pewno drogą mailową na skrzynce tu Rady Gminy. Chyba że chce Pan odpowiedzieć teraz. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, Pani Teresa, jeżeli chodzi o odpowiedź, ona będzie oczywiście, bo musi być na piśmie, ja nie posiadam takich danych. Natomiast będziemy musieli przejrzeć budżet GOK-u pod tym kątem, ale również na pewno tam się znajdą inne tak jakby źródła finansowania, bo ponieważ ze względu na niektóre imprezy były na przykład elementem Dni Jedwabna, były finansowane poprzez organizację pozarządową z konkursu, który prowadziliśmy. Na przykład takie imprezy jak wyścigi, które też były w ramach Dni Jedwabna na jeziorach, te wpływanie długodystansowe. My też to finansowaliśmy, gdzie był GOK współorganizatorem, też ponosili oni jakieś koszty, ale my też wykładaliśmy, więc to będzie rozbite na ileś tego rodzaju źródeł, łącznie z samym budżetem GOK-u, będziemy musieli to ściągnąć, żeby udzielić tej informacji. To trochę potrwa i to będzie dosyć duża informacja, więc proszę się uzbroić w cierpliwość, ale oczywiście my taką odpowiedź przedstawimy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Punkt 11. Sprawy różne. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Wójt, proszę bardzo, biorąc głos Pan Wójt.
Szanowni Państwo, ja jeszcze chciałem poinformować, że w związku z wcześniejszymi informacjami, których udzielałem, że kwestia zastępstwa wójta, która no, w naszej ocenie musi być załatwiona ze względu na zarówno na same zapisy ustawowe, jak i również no, potrzeby praktyczne, no, bo to wójta może nie mieć, bo to trafi na zwolnienie lekarskie do szpitala. Również wójtowi należy się urlop. Sami Państwo pamiętacie, jakie dyskusje wywołuje to, że wójt nie może wykorzystać urlopu i ma tam, nie wiem, 100 albo i więcej dni do wykorzystania urlopu, więc no, ktoś musi go w tym czasie zastępować. I ostatecznie tutaj również po dyskusjach z Państwem przyjęliśmy ten schemat, o którym mówiłem wcześniej, że zrobimy tak jak gmina Świętajno, gdzie pracownik Urzędu Gminy poza swoimi obowiązkami ma również na 1/8 powierzone obowiązki zastępcy wójta. I takiej czynności dokonałem, to leży w mojej gestii. Od dnia 1 lipca taka osoba u nas w urzędzie jest. To jest to długoletni, doświadczony pracownik Urzędu Gminy, 22-letnim stażem pracy w Urzędzie Gminy, z bardzo dużymi kompetencjami, służący znakomicie swoją wiedzą i umiejętnościami zarówno mi, jak również przez wiele, wiele lat i dalej również Państwu, ponieważ jest to osoba, która wcześniej również obsługiwała Radę Gminy. Tą osobą jest Pani Elżbieta Katarzyna Koperska, tutaj siedząca. Sądzę, że ta nasza współpraca w tym zakresie będzie się odbywała harmonijnie, tak jak do tej pory, i że wszyscy Państwo, przynajmniej z tych rozmów na komisji wynikało, że też jesteście z tego wyboru zadowoleni. Ja chciałem jeszcze raz o tym poinformować oficjalnie na sesji i Pani Kasiu życzę z jednej strony życzę, a z drugiej strony no, chciałbym, liczę, tak życzę i liczę na dobrą współpracę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, my również jesteśmy zadowoleni, że osobą pełniącą funkcję wicewójta, zastępcy jest pani Elżbieta Katarzyna Kopelska, która przez wiele, wiele lat służyła pomocą, wsparciem Radzie Gminy Jedwabnu. Czy to w tej kadencji, chociaż już obowiązki przejęła pani Oksana, ale na pomoc, na wsparcie pani Elżbiety Katarzyny Kopelskiej zawsze mogliśmy liczyć. Dziękujemy i liczymy na dalszy ciąg tak owocnej współpracy. Gratulacje. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawach różnych? Proszę bardzo, radny Adam Szewczyk. Panie radny, może mikrofon?
Ja bym chciał po raz kolejny poruszyć niestety bardzo bolesny, ale ważny temat wyrażania praw i działań gminnych w naszych miejscowościach. Gminne działki są bardzo zaniedbane, chwasty przerastają wysokość człowieka, niektóre chwasty osiągają wysokość 2 metrów. Mogę to powiedzieć na przykładzie swojej miejscowości. Działki w centrum wsi, działka wokół remizy, wokół przystanku, wokół byłej zlewni, no i działka w wokół świetlicy są strasznie zaniedbane. Trawa wychodzi już na asfalt. Mamy wakacje, zjechali turyści, a te działki wyglądają okropnie. Po prostu z tym przychodzą mieszkańcy w tym momencie do sołtysa, do radnego z żalami. Dlaczego tak jest? Wiem, że to zostało spowodowane tym, że jest zakaz, tak? Pan wójt wydał zakaz zagrażania działek gminnych, placów zabaw ze względu na koronawirusa. Ale można zakazać skorzystania placów zabaw, ale trzeba wykaszać i dbać o te działki, bo to jest nasza wizytówka. I bym prosił, żeby po prostu zrobić ten porządek. Jak się to wyglądało. Na dzień dzisiejszy bynajmniej ponad to wygląda strasznie.
Proszę bardzo.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi, ten temat już się przebija na komisjach i sesjach od kilku miesięcy. To, co wcześniej mówiłem, że przy okazji koronawirusa pozostaliśmy, no i tak nie można było wchodzić na place zabaw. Na te place zabaw. Później one były wykoszone wszystkie, natomiast to teraz już powinny być powoli wykaszane po raz drugi. Ja w poniedziałek byłem w Waplewie i oglądałem i od razu dałem zlecenie do wykoszenia. W pierwszym rzucie tutaj też pani Kasia zgłaszała Witowo, to też już poszło do wykonania po raz drugi. I tak samo Waplewo, aczkolwiek od razu mówię, moja uwaga, jeżeli chodzi o Waplewo, była tam taka, że owszem, wykosiliście wewnątrz ogrodzenia świetlicy, natomiast przynajmniej od frontu wokół płotu też należało to wykosić, bo po prostu no, jako właściciel nieruchomości odpowiadamy nie tylko to, za to, co jest w ogrodzeniu, ale również na to, co jest poza ogrodzeniem przylegające do drogi przy ogrodzeniu świetlicy. I taka była od razu moja uwaga w poniedziałek do realizacji. Mają jak najszybciej to wykosić. Ja od czasu do czasu, wierzcie mi Państwo, ja jeżdżę i sprawdzam te tematy. Tak na przykład jak w marcu jeździłem i sprawdzałem, czy aby na wszystkich placach zabaw jest informacja o zamknięciu, że nie można wchodzić. Też na przykład wypłynęło, powieszono na wszystkich, ale zapomniano o placu na Burdągu na osiedlu. Tak? No to też no, objechałem, wierzcie mi Państwo, wszystkie place zabaw. I ja tak jeżdżę i powiem tak, to trafiają później takie no, słowa, powiedziałbym, motywacji dla tych, którzy odpowiadają za te koszenie, tak to nazwę. Natomiast byłem w Waplewie w poniedziałek też, to zauważyłem na samym placu, owszem, przed tym drugim pokosem ta trawa odrosła już, ale to nie jest już tej wysokości, jak tutaj pan radny mówił, to jest tak jakby trawa po pierwszym pokosie. Natomiast w Waplewie jest sytuacja problematyczna z innego powodu, ze względu na to, że w centrum wsi tam są bardzo duże tereny zielone, należące, no nie oszukujmy się, do gminy, nieużytkowane, gdzie faktycznie na pewno, tak mi się wydaje, łączna powierzchnia tych terenów jest większa niż parku w Jedwabnie. Wzdłuż takiego rowu, kiedyś to chyba było użytkowane rolniczo, teraz nie jest. I, no, ciężko, proszę Państwa, żeby przekierować no, ograniczone siły i środki, które mamy, na to, żeby wykosić w tym momencie duży teren w Waplewie, bo to zajmie ileś tam, można powiedzieć, no, ręcznym kosiarzom to ileś tam dni by to zajęło, podczas gdy place zabaw i inne tereny całej gminy nie będą stały, czekały na to, aż my wykosimy chwasty w Waplewie, no, w centrum miejscowości, ale jednak przez nikogo nieużytkowane. To nie jest ani plac zabaw, ani jakikolwiek teren, że tak powiem, który powinien być wykoszony. W przypadku centrum, tam jeszcze jest ta mleczarnia, no ten teren należałoby wykosić ze względu na to, że tam jest i dostęp do przepompowni ścieków w Waplewie i ta działka no w jakiś sposób jest użytkowana, no ale koszenie tego dawnego stawu, bo tam kiedyś był staw, który kompletnie no, nam nie służy tyle, że jest naszą własnością, no, mijałoby się w tym momencie z celem. W samym Waplewie zauważyłem co innego, ponieważ już budynek tej tak zwanej kuźni, również stojący na działce gminnej, on po prostu zaczyna się rozwalać. Jest pytanie, czy coś z tym budynkiem robić. Tak, bo tam już dach zaczyna, widać, ten mieć dziury. My nigdy tego, z tego co ja kojarzę, nie użytkowaliśmy jako gmina. Jest pytanie, co z tym chce robić sołectwo, też żadnej informacji tutaj żadnej nie mamy. Jaki byłby jakiś plan na wykorzystanie tego budynku, jak również działki z mleczarnią i samej mleczarni. Też takiej informacji z sołectwa nie mamy, co można byłoby z tym zrobić. Owszem, ta działka z mleczarnią została przez nas kupiona 3 czy 4 lata temu, ze względu przede wszystkim na to, że tam została ulokowana przepompownia ścieków. Jeszcze wtedy spółki nie było. Natomiast musieliśmy regulować z energetyką umową kwestię dostawy prądu i od niej od nas wymagali ustanowienia służebności na tej działce. Wedle ewidencji gruntów działka była gminna, ale u notariusza w księgach wieczystych okazało się, że działka w 1966 roku została sprzedana mleczarni. Musieliśmy, jak Państwo pamiętacie, ją odkupić od mleczarni w Giżycku. I to zrobiliśmy. Natomiast, no, proszę Państwa, pytanie jest, po co odkosić duże tereny, jakich nikt nie użytkuje. Tak mamy problem z tym, żeby objechać placu zabaw, mamy w gminie 20. Ręcznie obsługuje to dwóch pracowników. Nie mogę wpuścić maszyny na te obkoszenie ze względu na to, że tam są no, jednak zabawki i tak dalej. Oni muszą to robić, to trwa dosyć powoli. Natomiast no, żeśmy troszeczkę się zmodernizowali. Spółka zakupiła kosiarkę bijakową za 13 tysięcy złotych i te wszystkie takie place typu boiska, jakieś równe tereny są w chwili obecnej koszone przez nich traktorowo, tak, na nasze zlecenie. I to przyspieszyło znacząco obsługę tych terenów zielonych, ale nie wiem, czy ten teren, który jest akurat w Waplewie w centrum, warto ryzykować, żeby ten sprzęt tam puścić, bo nie wiem do końca, co tam jest. I żeby nie było później jakiegoś problemu ze sprzętem. No nie wiem, czy są jakieś tam kamienie, to po prostu dosyć wysokie i to jest prawda. Być może no, przyjrzymy się tego, natomiast no, proszę Państwa, trzeba pewne proporcje starać się znaleźć. Co z tego, że my wykosimy ten teren, jak tam i tak się nic w tym momencie nie dzieje. Owszem, nie jest to zbyt estetyczne, tak? Jeżeli ktoś przyjeżdża do miejscowości, takie chwasty rosną na środku. Natomiast, proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że historycznie ten teren był stawem. Kiedyś tam zmeliorowanym, woda została odprowadzona. Nikt tego nie użytkuje rolniczo, nikt tego nie kosi. Nikt czegokolwiek nie wypaszcza, ponieważ no, tak jak nasze miejscowości, tak samo pozostałe, tak samo w Waplewie, jest sporo budynków wolnych. Nie ma w nich mieszkańców, nie ma rolników, bo kiedyś każdy by z rolników chciał to użytkować, czy to, nie wiem, jakiś wypas czy na jakieś inne historie. W chwili obecnej tych zwierząt gospodarskich nie ma nikomu. Taki teren nie jest do niczego potrzebny. Tym bardziej, że on jest pod MOP, jak sami Państwo wiecie, jak stawialiśmy te świetlice, bo to też jest w tym takim ciągu tego dawnego stawu, że był tam problem z wodą i z posadowieniem samego budynku świetlicy. Aczkolwiek no jak najbardziej tutaj mówię, drugie koszenie już też poszło łącznie z taką uwagą, że mają wykosić dokładnie to, co jest naokoło świetlicy wokół płota, tak? Łącznie z działką mleczarni ze względu na to, co jest tam zlokalizowane i to wszystko. Natomiast pozostała część tego terenu dosyć duża. No nie wiem, czy jest zasadność, tak? No, dyskusyjna sprawa. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Radna Wita Rosy.
Ja dalej mam prośbę o wykluczenie placów zabaw i dookoła, ale mam jeszcze taki problem. Ostatnio pan jeździł tym ciągnikiem kosił i tam, jak robili te światłowody, zostawili bardzo duży kabel, taki, no bardzo długi, bardzo duży. Myślałam, że to jeszcze jest niewkopane, ale to oni to porzucili i temu panu w ten ciągniczek się to wkręciło. A my nie mamy gdzie tego sprzątnąć i czy można to zgłosić, żeby nie wiem, spółka to wzięła, bo ten ciągniczek wkręciło mu się w ten tak. Oni nawet i znaki zostawili. Czy jak mogli, tak nie wiem, jakoś ten
szybko. To firma Nexera, która kładzie światłowód. No, proszę Państwa, my to zgłosimy, oni powinni po sobie prac budowy. Nieważne, czy to jest działka, czy to jest inwestycja tak zwana liniowa, powinni po sobie posprzątać, tylko to nie powinno pozostać nawet.
Nie sprzątnęli, bo ja tam to im się dobrze przydać, to nie jest to będzie kłopane. Ale nie, to jest wolne i to leży przy samym. I temu panu się wkręciło. Prawie godzinę ten ciągniczek uszkodzić. No szkoda właśnie.
Proszę
bardzo, muszę tutaj nie zgodzić się z panem wójtem, że jeśli to nie jest klimatowa, tylko działka obok i to w centrum wsi, to nie trzeba tego wykaszać. Uważam, że to trzeba wykaszać. Te działki wcale nie są aż takie wielkie. W tamtym roku wykaszano całość i to zajmowało około, no w jednym dniu się tam mieścili we dwóch, tak? I na pozostałych działkach działki nie były wykaszane od samego początku, od samego maja. Także, a tym bardziej, że działka w ogóle remizy. Ja nie wiem, co z tym dalej zrobić. No można to sprzedać, skoro już się dawała. Nie, no ale uważam, że one trzeba dbać, bo te działki są w centrum miejscowości.
Czy pan by chciał zagrać jeszcze po prostu
z tego?
Proszę Państwa, no.
Diabeło, tak? To godzinka i po wszystko.
Proszę Państwa, no jest tutaj, mówię, problem, bo w tym momencie jest decyzja, czy kosimy 10 plac zabaw, czy kosimy teren, którego i tak nikt nie używa. Ja rozumiem, że to estetycznie, to już powiedziałem, nie wygląda. No, gdyby sołectwo było bardziej aktywne, mogłoby tam stworzyć, nie wiem, jakiś tak zwany użytek zielony, czyli jakieś, no na przykład mam miejsce na Małej Bieli w Szczytnie, czyli to, że to są chwasty, w takim rozumieniu, to nie oznacza, że tam się nic nie dzieje. Tam naprawdę zwierzaki mają i ptaki bardzo dużo takiego dla siebie azylu w centrum miejscowości. Owszem, nie wygląda to estetycznie. Wszystkim się wydaje, że to jest zarośnięte i tak dalej, co wcale nie jest powiedziane, że to nie jest dobre dla przyrody. Dyskusyjne to jest, jak ja, jeżeli, proszę Państwa, ja przystępuję, znaczy pracownicy Urzędu Gminy do wycinki pielęgnacyjnej trzech gałęzi z drzewa, i od razu są telefony i mamy Radio Olsztyn i wyborczą Olsztyn na głowie, no to równie dobrze w Waplewie też taka osoba może się pojawić. No i co, wy likwidujecie azyl ptakom, tak? To w zależności od miejscowości. Przypomnę, w Nowym Dworze ktoś tam się przypinał łańcuchami do drzewa i tak dalej, i tak dalej. Teraz wszystkie te takie trzeba też odpowiednio wyważyć. Natomiast uważam, że kwestia jest dyskusyjna dla sołectwa w tym momencie też, co z tym terenem chcemy zrobić, bo na dzień dzisiejszy nie mamy odpowiedzi na to pytanie. Stoi tam budynek tej tak zwanej dawnej kuźni, który tam może był przez parę miesięcy jakąś remizą. Natomiast jest to, tak jeszcze raz powtórzę, teren po dawnym stawie, czyli teren podmokły, gdzie na takich tak zwanych użytkach zielonych, na to nawet można gdzieś dostać z zewnątrz pieniądze z tytułu ochrony przyrody, na ustawienie jakichś tam odpowiednich tablic, oznaczeń i tak dalej, i tak dalej. No tu jest szersze pole do dyskusji. My możemy to wykosić, natomiast to jest pytanie o sensowność tego koszenia w tym momencie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przy okazji programy rolno-środowiskowe, a teraz ekologię, ochronę środowiska w miastach, place zieleni, czy te pasy zieleni wzdłuż dróg specjalnie są niewykraszane, żeby właśnie mogły mieć schronienie i miejsce pobytu różnego rodzaju ptaszki, owady, zwierzęta, które do tej pory nie miały gdzie. Ostatnio właśnie będąc w Olsztynie widziałam niestety, ale chodnikiem i ulicą muszą spacerować zwierzęta typowo właśnie, dziki. Całe w ataki dzików, które no niestety chodzą po swoim terenie. Dawniej były to obszary leśne, gospodarstwa rolnicze, one tam przebywały. Teraz spacerują chodnikiem. Czy chcemy, żeby i w naszych miejscowościach również tak było? A jeżeli mówimy, mam pytanie, panie radny, czy plac ogrodzony, przynależący do świetlicy, jest również tak zarośnięty? Czyli prawidłowo w kolejności, tak jak było, jeżeli można było ruszyć, otworzyć świetlicę, to w kolejności były wykaszane tereny wokół świetlic i place zabaw. To, co jest poza wolne działki, tak jak mówi pan wójt, ja powiem osobiście, nie wiem, co pozostali radni powiedzą, na pewno, jeżeli zostanie czas, będzie czas, można wykosić, ale nie w tej chwili. W tej chwili dbamy o estetykę. A przypomnę, co niektórzy letnicy, którzy może teraz właśnie, czy nowi właściciele posesji zamieszkujący w Aplewo, przyjeżdżający na sezon letni, nie tak dawno bardzo ładnie rozmawiali i z radnymi, i w urzędzie z panem wójtem, zakupując działkę, stawiając tam budynek. Będziemy dbali, będziemy pilnować, żeby było dobrze. My współpracujemy i z mieszkańcami Waplewa, i z mieszkańcami gminy Rwawno. Może w ramach takiej dobrej współpracy, za płotem, nie wyrzucając też swojej zieleni, mam nadzieję, że nic takiego nie robią, ale może w ramach dobrej współpracy, jestem nowy, przyjechałem, może oni by tam troszeczkę się zainteresowali i podkreślili. Starajmy się to, co można we własnym zakresie. Dużo sołec nie czeka na pracę i pracowników z gminy, tylko mieszkańcy danej miejscowości. Co kto może, wykasza, wycina, czyści, czy przy swoim płocie, czy właśnie na terenie działek, tak zwanych działek gminnych, czyli działek służących mieszkańcom danego sołectwa. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo, Rada Trzcińska.
Ale to w naszej miejscowości nie jest to najważniejsze na chwilę obecną. Chciałam wrócić do tematu szkoły, budynku szkolnego. Wcześniej już i ja, i pan Sotys zgłaszał problem. Tam od strony wejścia, od tyłu były wybite szyby. Tam są jakieś załatane deskami. Te deski podobno są oderwane. I prosiłabym, żeby zająć się tak, że tak powiem, od podszewki, żeby tam zabezpieczyć to wejście i przyjrzeć się tam, jeżeli są wybite szyby, no to chyba deski to tak nie za bardzo, może by warto było te szyby wstawić. No i teraz ostatnio mieliśmy spotkanie Komisji Mieszkaniowej i ten temat... Słucham? Mówię o mieszkaniowej. I rozmawialiśmy właśnie na ten temat. Chyba interesa jest właśnie też w komisji społecznej i rozmawialiśmy, żeby wrócić do tematu, że tak powiem, ruszenia tej szkoły, czyli remontu, bo tak gdzieś tam problem ten mieszkaniowy istnieje. Wiadomo, że to wiąże się z dużymi kosztami, jak dobrze pamiętam. Jest zrobiony projekt, który w całości pokresował ponad 500 tysięcy, natomiast tak, żeby wpuścić tam te cztery rodziny, które na jest projekt właśnie, czy ten budynek jest zaprojektowany na cztery mieszkania, to gmina musiałaby ponieść koszt bodaj 270 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Jest to duży koszt, ale może warto byłoby, tak rozmawialiśmy właśnie etapami, coś tam zrobić, bo naprawdę szkoda, ten budynek jest duży, niszczeje i tak jak mówię, zaczynają się dziać takie sytuacje, gdzie nie daj Boże ktoś się dostanie do środka, spowoduje jakiś pożar i wtedy będzie to ogromna tragedia. Więc ja proszę, żeby właśnie wrócić do tematu remontu tego budynku i przywrócenia go, znaczy przeznaczenie go tak na mieszkanie. Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan Wójt chciałby zabrać głos w tej sprawie, czy na komisję?
To znaczy, proszę Państwa, tutaj ten temat gdzieś tam widnieje od lat. I takie było, no zamiast wydaliśmy pieniądze na projekt, więc dobrze byłoby go zrealizować, tylko zawsze troszeczkę tych środków brakuje i zawsze są pilniejsze potrzeby. Ja tylko jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną sprawę, bo podobna historia gdzieś tam toczy się w Burdągu z tymi pomieszczeniami na górze, nad tą dużą częścią. One są niewykończone i no, bym tu apelował, żeby Burdąg kończył, podjął jakąś decyzję, co z tym robimy, tak? Czy będziemy tutaj to przeznaczać na jakieś mieszkania pod remont, czy też nie, bo ten temat gdzieś tam mieszkańcy się zgłaszają, piszą do nas podania, jakieś tam trwają dyskusje, ale póki co ja powiedziałem wyraźnie, czekam na decyzję sołectwa wyrażoną w drodze uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zgłosić sprawę? Proszę bardzo, radny Szopek.
Ja tutaj chciałbym się postawić troszkę za autobusami, bo już któraś tam sesja z kolei, a autobusu po prostu nie widzimy. Sami przychodzimy, gdyż musimy na sesję na komisję, a nie zapraszamy 15 autobusów. Ale pani, zawsze tam się troszkę było.
Tak? Przepraszam, pani radny, ze względu na ograniczone właśnie ilości osób, ze względu na pandemię. Nie zapraszaliśmy sołtysów, nie zapraszaliśmy dyrektorów czy kierowników jednostek organizacyjnych, czy też osób postronnych. Tu pan wójt, jak już od gminy, spotkanie z sołtysami odbywają się. I jeżeli tylko jest potrzeba, zawsze sołtysi przychodzą do urzędu gminy. Jeżeli trzeba, jakikolwiek wniosek, czy też pismo, czy ja, czy pan wójt, czy pracownicy Urzędu Gminy jesteśmy zawsze do dyspozycji. Dziękuję. Proszę bardzo, pan wójt.
Proszę państwa, na początku lipca zostało zorganizowane spotkanie dla sołtysów z terenu całej gminy, gdzie były przekazane najświeższe informacje. Rozmawialiśmy też o tym, jak te tematy wydatkowania, w szczególności funduszu sołeckiego i tak dalej, w związku z koronawirusem wyglądają. Dostali dokładne, uważam, wytyczne, że w pierwszym rzucie teraz, jeżeli mamy wydatkować, wydatkujemy środki inwestycyjne, tak żeby ewentualnie to zostało przeprowadzone. Dostali szczegółowe informacje dotyczące imprez, czyli de facto tego, że ich nie będzie i że gmina się nie zgadza na to, żeby jakikolwiek festyn wiejski organizowany przez sołectwo się odbywał, ze względu na to, że sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, więc odpowiada zarówno sołtys, jak i wójt, jak się coś wydarzy. Były to, uważam, ścisłe informacje. W chwili obecnej widziałem, że OSP Burdąg realizuje jakiś tam festyn, ale jest to festyn organizacji pozarządowej, na którą my tutaj wpływu do końca, znaczy praktycznie całkowicie nie mamy. W związku z czym to jest ich sprawa, że to organizują. I to też było wytłumaczone, że co innego, jeżeli coś robi organizacja pozarządowa, a co innego, jeżeli coś robi sołectwo. Te szczegółowe informacje zostały przekazane, czy sołtys Wawelewa był, czy nie był, nie jestem w stanie powiedzieć, nie pamiętam. Było ich dużo. Było ich więcej niż na przychodzi na sesję, tak? Praktycznie cała salka była wypełniona. Było ich na pewno no, ponad 10 osób. Więc takie spotkanie jest, no nie ma sensu, żebyśmy tu jednocześnie z nimi robili w jeszcze większym skupisku ludzi. Takie spotkanie zostało zorganizowane, panie radny, i wszystkie informacje, jakie należało im przekazać, zostały przekazane. Jednocześnie oni, jakie chcieli, zadawali pytania, utrzymali jakąś odpowiedź. Oprócz tego, co powiedziała pani przewodnicząca, każdy z nich może przyjść do Urzędu Gminy, porozmawiać z jakimkolwiek pracownikiem z jakiejkolwiek dziedziny, jak również z samym wójtem. Również można telefonicznie wszelkich informacji otrzymać. Więc dla nich informacje są przekazane. Mówię, mogą dzwonić, pytać o wszystko, co trzeba. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam obrady 20. zwyczajnej sesji Rady Gminy Jedlano. Dziękuję za obecność.